Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk, Tomasz Olszewski również. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pierwsze pytanie się pojawiło z nienacka. Ono przyszło jeszcze w czasie serwisu informacyjnego. Jak zwalczać mrówki na działce?
To jest nasze ulubione pytanie.
Zaprzyjaźnić się może, albo poprosić artystę. Jest taki artysta w Albinie Flamingo, tak? Który wykorzystuje mrówki do celów sztuki.
Naprawdę? A co on
nagłaśnia też te kolonie mrówek. One wydają dźwięki. Tak? To jest taki bioart chyba.
Niesamowite. Nie słyszałam o czymś takim. Bioart. Tak. Bo słyszałam o landart, ale nie słyszałam o bioart. Coś wspaniałego. No to tak. Albo przeznaczyć swoją działkę pod bioart. Albo, no tutaj żeśmy dużo mówili, panie Tomaszu, pan pamięta o mrówkach.
Wysmarować się miodem i położyć w mrowisku. Mrówki na nas wejdą, potem pójdziemy pod prysznic.
Nie, to uciekniemy z tymi mrówkami. Oczywiście tak, przede wszystkim mrówki są na glebach suchych, piaszczystych. Więc wszystko zrobić, żeby ta gleba była jak najbardziej, miała takie właściwości, które zatrzymują wodę. Czyli zawsze mówię ściółkowanie. Bardzo rzadko zdarza się, że jakiekolwiek rabaty na jakiejkolwiek działce w różnych częściach Polski, czyli na różnych glebach, po wyściółkowaniu też jest problem z mrówkami. Także, tak jak mówię, gleba nie może być za sucha, za piaszczysta, czyli poprawić te warunki, dodać jakiegoś torfu, jakiegoś materiału organicznego, obornika przekompostowanego, kompostu, koniecznie wyściółkować. I podlewać oczywiście, bo tutaj też jest taka ważna sprawa, bo mieliśmy oczywiście
mrówki
ulewy.
Nie lubią być podlewane.
Nie lubią wody, nie lubią takich właśnie warunków wilgotnych.
To fleje, nie myją się pewnie.
Są bardzo suche, tak. Mieliśmy spore ulewy, ale drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że to nie znaczy, że do końca lata nie trzeba będzie podlewać ogrodu. Także to tym właśnie chciałam, tutaj mam nawet wypisane.
Mieliśmy spore ulewy, ale wczoraj sprawdzałem suchutko.
Dokładnie, nasze rabaty wzniesione są całkowicie suche, już nie mówię o donicach i tak dalej. Ale wracając do mrówek, można na różne sposoby ekologiczne, no bo sposoby nieekologiczne to jest prosta sprawa, idzie się do sklepu, kupuje się jakiś proszek biały, robi się nim opyla i te mrówki umierają śmiercią tragiczną na miejscu. Albo i gorzej, bo może nie na miejscu.
Zdaje się, że nie na miejscu, bo sąsiadka na żuławach mi tłumaczyła, jak to działa, że ona to sypie. Ta mrówka to zanosi do swojego
Dokładnie.
Tego. I...
Tak, bo jeszcze by się narobiło bałaganu, prawda? Że jeszcze mrówka by padła na miejscu. Ale są też metody zupełnie ekologiczne i dużo jest takich metod. Naprawdę, myśmy tutaj
Mrówkojad.
Z panem Tomaszem... Nie, myśmy z panem Tomaszem już półtora miesiąca temu mieli takie właśnie pytanie. Myśmy wyszukiwali wszystkie sposoby. Octu takiego zwykłego, spirytusowego. One tego bardzo nie lubią. Tutaj ludzie smarują właśnie sobie na przykład jakieś tam framugi, powiedzmy, balkonowe czy okienne, jeżeli mrówki przychodzą przez okno do domu. W ogrodzie to jest troszkę inaczej. Tym octem to nie polecam polewać roślin, po których chodzą mrówki.
Chyba, że ogórki, to nie będzie trzeba potem robić
to od razu w zalewie, w zaprawie.
Konserwowe.
Potem są takie rzeczy bardziej sypkie. Proszek do pieczenia, mąka, kawa mielona. Podobno właśnie takich też rzeczy.
Ja słyszałem o tej kawie, ale doświadczenia... rodzinne
Mówią,
wskazują
nie.
na to, że jakoś może to nie ta odmiana kawy, może to enerdowska robusta by lepiej zadziałała z czasów późnego PRL-u.
Ale bardzo dużo słyszałam dobrego właśnie o proszku do pieczenia, że proszek do pieczenia bardzo tego nie lubię, bo to jest chemia w sumie też, mam nadzieję, że to tylko nie zabija, tylko odstrasza. Ale no, nie wiem, tak troszeczkę mało mam informacji, panie Tomaszu, że po prostu są mrówki na działce, tak? Taka jest tylko
informacja. Jak zwalczać mrówki na działce?
Jak zwalczać? No teraz, dla nas by było ważne, czy te mrówki są na przykład na trawniku, czy one są na rabacie, czy one są na balkonie, czy wchodzą do domu, czy w doniczkach. Troszkę więcej informacji, to by było wtedy łatwiej.
Mrówką też będzie łatwiej. Czyli tak, mimo tego, że niektórym się właśnie może wydawać, że jest mokro, wcale mokro nie jest, czyli sprawdzamy i podlewamy. Ściółkujemy, żeby zaoszczędzić na wodzie.
Panie Tomaszu, ja tutaj zajmowałam się ploteczkami radiowymi, nie mam pojęcia, jaka pogoda była, co tutaj przepowiadano, że tak powiem, ale całkiem jest możliwe, że na przykład nawet w sierpniu przyjdą jakieś ogromne upały. I to, co spadło dotychczas, to jest nic. To jest po prostu nic, tego nie ma, to już spłynęło, robiąc szkody, bo przecież to nawet nie miało szans się, że tak powiem, wessać, wchłonąć do ziemi, bo to po prostu płynęło jak rzeka.
Ja byłem nieopodal Skurcza, nad jeziorem, u przyjaciół i chodziliśmy, tak niskiego stanu w tym jeziorze nigdy jeszcze nie było. I to nie jest tak, że ktoś wyjął korek odpływowy i spłynęła ta woda, chociaż kamienie wyszły o pół metra powyżej tego normalnego stanu. I rozmawiałem z ludźmi, którzy się trochę znają i powiedzieli, że to, co spada z deszczu, to nie zasila, tylko śnieg. Tylko i wyłącznie śnieg. Więc bezśnieżne zimy powodują to, że jest stały deficyt.
Tak, nawet chyba tutaj Radio Gdańsk na stronie internetowej wyczytałam, że że to musiałoby padać 2 lata, tak? Jak padało wtedy, ten tydzień temu.
Jeden dzień ledwo wytrzymaliśmy, ale nie wszędzie dokładnie. Zresztą wytrzymaliśmy.
Żeby, nie, może nie 2 lata, tylko 2 tygodnie, już przesadzam to ostro, ale żeby te wszystkie takie poziomy wód gruntowych doszły do stanu sprzed 2 lat, o to chyba te 2 lata tam były, mi się utkwiły w
pamięci. Bo w sumie
w
ten jednodniowy opad w Gdańsku to, nie spełna, to było suma 2-miesięcznych opadów, prawda?
Ale to właśnie za malutko i w niewłaściwy sposób.
Płynie, popłynął do zatoki też w dużej mierze. Przecież.
Bo jeżeli mamy takie deszcze tropikalne, to te deszcze, no to musi być inny deszcz, musi być taki normalny deszcz, jak mieliśmy w starych czasach, że tak powiem, kiedy tak się piło.
Przywrócenia kapuśniaka.
Dokładnie, się piło przez jakiś czas i wtedy i rośliny mogły się napić porządnie, i ziemia mogła to wchłonąć, a teraz niestety jest ulewa jakaś taka tropikalna, spada, ściana wody, naprawdę nie było nic widać, było po prostu, no, ściana wody. Było szaro w ciągu dnia.
To zostanie wyjaśnione, bo nawet prokuratura się tym będzie zajmowała, więc z pewnością się nie ukryje.
Z pewnością.
Lizol, skuteczny środek na mrówki, ktoś z Państwa pisze, ale obawiam się, że absolutnie skuteczny.
To znaczy wszystkie mrówki, te środki, które można kupić w sklepie na mrówki, wszystkie są skuteczne. Bardzo skuteczne. Tylko pytanie jest tak naprawdę, czy my mamy prawo w ogóle cokolwiek zabijać, skoro...
Naruszamy pewną równowagę biologiczną,
oczywiście.
A potem się dziwimy na przykład, że tu nam coś zeżera, prawda? Ja zawsze przywołuję ten chiński przykład, słynna ptasia krucjata, którą Chińczycy rocznicę obchodziliśmy, prawda? Wymordowano wróble w sposób taki, że Chińczycy biegali po polach i machali chorągiewkami, żeby wróbel nie mógł usiąść wszędzie. Zganiano wróble. Wróbel kilka minut może, bez, jak to się mówi, bez trzymanki latać, a potem po prostu pada na ziemię i tam je dobijano.
To masz normalnie mi ciarki przechodzą.
To spowodowało przecież gigantyczną plagę, prawda, wszelkiego robactwa, które zniszczyło plony, doprowadziło do ogromnego głodu i śmierci wielu.
Wszystko
ludzi.
Na ziemi jest po coś, z jakiegoś powodu. Przecież wszyscy tak naprawdę pochodzimy od jednej komórki bardzo, bardzo dawno temu i przecież my się wszyscy, po pierwsze jest to problem, że jeżeli mordujemy innych mieszkańców naszej planety, to no, to już jest też wasza sprawa, waszego, że tak powiem...
Każdy ze swoim sumieniu. Pani Basia podaje chyba zgodny z sumieniem naszym mniej więcej sposób. Mrówki nie lubią lawendy, rumianku, a w domu plasterki cytryny.
Tak, cytrynę też podobno nie lubią koty. To można zakopywać w ogrodzie albo plasterki cytryny, albo skórki cytryny, albo jakieś takie... można kupić olejek cytrynowy, taki dosyć mocny, i nasączyć nim, powiedzmy, jakieś szmatki i też gdzieś rozkładać w ogrodzie. Z lawendą nie jestem pewna. Może na przykład
ale ładnie
w postaci...
Wygląda.
To znaczy nie, ja myślę, że... Bardzo ładnie wygląda lawenda, ale ja myślę, że lawenda na mrówki to by była właśnie na przykład... Trzeba by ją zebrać i w jakichś woreczkach gdzieś położyć w domu na przykład, bo jeżeli chodzi o
ogrodzie...
A to może
się starszy pan zakraść, bo była taka piosenka zespołu Ali Babki, pachnie lawendą, starszy pan.
Starszy pan. W ogrodach lawenda rośnie zazwyczaj w suchych miejscach, więc to mi się jak najbardziej kojarzy z mrówkami. I wręcz tam, gdzie ja mam moją lawendę, ja mam autostradę mrówek. Ja mam autostradę mrówek przez dużą część mojego ogrodu. I to są takie duże mrówki, naprawdę duże mrówki.
Proszę pobierać opłatę, może
wielkości,
to nie chęci,
dokładnie.
Tak jak na A1 albo A4.
Te mrówki, słuchajcie, są takie duże, czerwone mrówki, leśne chyba, wielkości prawie, że palca, przepraszam, paznokcia
z nimi
od małego
nie wolno
palca.
Zadzierać, bo jak ugryzie, to...
To znaczy, powiem szczerze, że jeszcze nigdy mnie ta mrówka nie ugryzła, a bardzo często się zdarza, że one chodzą po mnie po nodze. Ja wiem, to jakoś tak brzmi masakrycznie, ale ja na to nie mam wpływu, bo nawet jak ja
Kalimena
stanę...
Kalimena to przerabiała też,
jak ja
panu
stanę, jak ja stanę w jakimś miejscu w ogrodzie, to za sekundę mam kilka tych mrówek na sobie. I te mrówki, to ja, one chodzą jawnie jakimiś korytarzami, jakimiś autostradami. I to się tak składa, że to jest przez leśny, po ścieżce w leśnym, po schodkach do ziołowego i przez środek ścieżki w ziołowym. I oczywiście potem wchodzą do warzywniaka, już o tym nie mówię. One nie robią mi żadnych szkód, tylko one po prostu są. I ludzie tego nie lubią, bo one, mrówki, nie robią mi szkód w ziemi, w roślinach. One najwyżej korzystają, jeżeli są jakieś mszyce, tak, to korzystają sobie, podjedzą sobie na roślinie. Ale szczerze mówiąc, to wręcz my jesteśmy trochę chamscy, bo wybudowaliśmy ścieżkę tam, gdzie jest autostrada mrówek. Tak? Bo one chodzą według jakichś naturalnych pomysłów swoich. My chodzimy według projektanckich pomysłów swoich. Także trzeba troszkę mieć takiej równowagi. Nie możemy mieć swojego ogrodu całkowicie sterylnego. Bo po pierwsze, tak jak mówię, to jest nie fair, bo nie można zabijać wszystkich dookoła. A po drugie, to nam też na dobre nie wyjdzie, bo nie będzie naturalnych morderców mszycy.
Tymi filozoficznymi rozważaniami zostawiamy Państwa na 3 minuty. Po przerwie wracamy. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, co się dzieje na obwodnicy, bo wszystko stoi od pruszcza. Pytanie, i to pytanie przekazuję dalej do naszych słuchaczy, co się na tej obwodnicy dzieje, dlaczego wszystko od pruszcza stoi, jaka tego jest przyczyna. Pani Kasia poleca na mrówki wrotycz.
Wrotycz, bardzo możliwe, dlatego bo... No ale kurczę, Felek, u mnie wrotycz rośnie w Ziołowem i mrówki dalej mają autostradę.
Bo może te duże mrówki im to nie przeszkadza, tym może mniejszym jakieś... może przeszkadza.
Tak, to znaczy...
Ale wrotycz to w ogóle piękna roślina, wrotycz, a do tego bardzo wiele własności ma. Kiedyś wiem, że uwieszano na drzwiach...
Tak.
Obór, żeby nie wlatywały tam różne robactwo, nie
obór do zwierząt. Obór i domostw, domków, domów, jak najbardziej, panie Tomasz, ma pan rację, to jest
nawet
wrotycz.
Czytałem, może ktoś wypróbować na sobie, bo podobno choroba powraca, że jest dobry na łuszczyce.
Na łuszczyce.
Tak.
Tego akurat nie słyszałam. Słyszałam znowu, bo to jest, bo są różne wrotycze. Jest wrotycz wieloletni i jest wrotycz jednoroczny. Ten wrotycz wieloletni teraz właśnie pięknie kwitnie już na takich różnych hasztach, w dzikich takich miejscach.
I jest, u mnie w ogrodzie, jest, na żłapach, bo to miejsce dzikie.
Piękny jest ten wrotycz. Ja zawsze jak przyjeżdżam, to tak sobie marzę.
Między bodziszkami i przy tym.
Pomiędzy niebieskimi bodziszkami. Oj, to pięknie wygląda
tak,
faktycznie.
To samo się tak to... Wystarczy nie przeszkadzać naturze,
kwiaty.
A ona sobie tam poradzi.
Warto sobie naprawdę gdzieś stanąć czasami samochodem i taki bukiecik mały zebrać, bo
no
ten...
on nieładnie pachnie.
No, ja
jeśli ktoś chciałby do domu, to tak...
To znaczy nie, ja nie do domu. Aha. Nie do domu. Znaczy ja tak w ogóle to ja lubię wszystkie śmierdziochy rośliny. Jestem ogrodniczką, kocham wszystkie smrody, również aksamitki i wrotyczu i cuchnącego ciemiernika. Mnie to nie przeszkadza.
Aksamitka też nieźle daje.
daje. Ale wrotycz warto sobie malutki taki zebrać, malutką wiązaneczkę i właśnie ususzyć, chociaż one też, te kwiatki już tak właściwie jakby były suche, one takie fajne są, twarde. I te kwiatki powiesić w takiej wiązaneczce właśnie nad drzwiami, przy drzwiach, na drzwiach, przy wejściu do domu, bo podobno to powstrzymuje wszelkie właśnie jakieś komary, jakieś takie owady niechciane wewnątrz, w mieszkaniach, w domach. Także jak najbardziej ten smród odstrasza. Ale też jest wrotycz maruna, wrotycz jednoroczny, który po roztarciu liścia pachnie bardzo podobnie. Też jest taki mocny zapach, ale ma białe kwiatki, bardzo takie malutkie, takie margarytki, śliczne, białe kwiatki z żółtym środeczkiem. I te kwiatki, to jest bardzo ciekawe zioło. I one są jednoroczne. One się u mnie wysiewają w moim warzywniku same rok po roku. Ja tam nie kontroluję za bardzo, nawet bym chciała, gdzie one wyrastają. Niech sobie kwitną, gdzie chcą. I to jest podobno stary sposób na ból. To jest stary środek przeciwkobólowy. Kiedyś, zanim aspiryna nie pojawiła się w aptekach, to właśnie była taka naturalna aspiryna. I też znany środek właśnie na migreny, wrotycz. Także, drodzy państwo, polecam ten wrotycz jednoroczny w ogrodach, nie tylko w ziołowych, ale też i na rabatach kwiatowych, bo on jest bardzo ładny. Ale niestety, tak jak mówię, u mnie rośnie i te duże mrówki przechodzą. Ale może w domu te mrówki by raczej nie chciały wchodzić, gdyby na przykład były rozrzucone gdzieś na dole przy framudze jakieś liście wrotyczu, czy gdzieś powieszone, czy może w woreczkach. Bo w ogóle warto zbierać wszystkie takie naturalne zioła. Na to mówimy chwasty zazwyczaj, ale to nic innego niż naturalne zioła. Wszystko, co daje natura, one, tak jak mówiliśmy wcześniej przed przerwą, to po coś jest, warto się w to zagłębić, bo to naprawdę fajna sprawa.
Tylko z niektórymi trzeba uważać, bo można sankcję prokuratorską uzyskać. A propos natury. Jeszcze nasza słuchaczka pani Ania pisze, przestałam walczyć z mrówkami, bo zjadają mszyce. Pozdrawiam.
Tak, mrówki, one tam, to jest taka trochę skomplikowana sprawa, te ich związki z mszycami. My też o tym mówiliśmy kiedyś. Tak naprawdę mszyce są tak naprawdę technicznie zjadane przez biedronki. Przez różne biedronki, u mnie widać to, bo są różne i więcej ich kropek, mają mniej kropek. Przez te biedronki mszyce są zjadane, ale mrówki korzystają sobie, więc nie wiem, czy tak mam dużą sympatię do tych mrówek, bo one tak sobie troszkę, jak to się mówi, dzieciaki mówią w szkole, na krzywy ryj sobie chodzą na te mszyce, ale mrówki z mszyc wyciągają taki sok, który mszyce mają w sobie, więc one faktycznie z nich korzystają, ale chyba ich niestety nie zabijają. Do zabijania mrówek, przepraszam, mszycy, potrzebujemy biedronek. A żeby mieć więcej biedronek w ogrodzie, sprawa bardzo prosta. Nie likwidujmy mszycy. Ja u siebie w ogrodzie od czasu, jak się wprowadziliśmy na Kaszubę, czyli to już mamy czwarty rok, czwarty sezon mamy nasz ogród, ani razu nie użyliśmy oprysku przeciwko mszycy w ogrodzie. Ja nie mówię wewnątrz, bo w domu, czy w szklarni, czy w tunelu foliowym, to jest zupełnie inna sprawa. To jest środowisko całkowicie nienaturalne dla rośliny, więc tam no te biedronki skąd mają się wziąć? A mszyca to zawsze znajdzie jakąś tam drogę do szklarni czy do mieszkania. Ale na dworzu, w ogrodzie, pod otwartym, odkrytym niebem, jeżeli będziemy ingerować w tą mszycę, jeżeli będziemy ją mordować, no to zabieramy jedzonko biedronkom. Więc biedronki po co mają do naszego ogrodu przychodzić? Czyli nie robimy nic innego, jak zaburzamy naturalny taki balans, prawda, w naturze. To, co pan Tomasz mówił wcześniej. Wszystko się jakoś tam jedno, drugie je, potem trzecie, czwarte zjada. No na szczęście człowiek nie jest zjadany przez nikogo obecnie, tylko przez swoją własną głupotę czasami, ale tak naprawdę w świecie naturalnym to na tym polega, że wszyscy siebie nawzajem zjadają.
Jeszcze a propos Biedronki, to przypomniało mi się w filmie Czarny kot, biały kot Emira Kusturicy. Jest piękna piosenka o Biedronce. Po ich niemu Biedronka to jest Bubamara.
Bubamara.
Bubamara, prawda?
Buba, o,
takie małe zwierzątko, a takie wielkie słowo.
Ale się pojawiły jakieś nie nasze Biedronki, tak?
A są to, są te, tak, te obce.
Ale też wcinają mszyce. Też nasza czarna mszyca, teraz mamy bardzo dużo mszycy na szarłacie. Mam taki ozdobny szarłat zielony zwisający na moich rabatach na kwiaty cięte. I jest po prostu cała łodyga była czarna. I teraz widać tam, gdzie mrówki idą, to zaraz jest... przepraszam, co z tymi mrówkami? Tam, gdzie Biedronki idą, tam jest normalnie czyściuteńka łodyga. To jest coś niesamowitego. Także naprawdę, drodzy państwo, nawet to jest ciekawe do zaobserwowania. Nie pryskajcie tej mszycy na zewnątrz. Dajcie szansę Biedronkom przylecieć, wcinać ją i zostać.
To w takim razie o mchu, bo były bajki z mchu i paproci. Dzień dobry, cały trawnik zarósł mi mchem. Słyszałam, że teraz zostało mi już tylko to polubić. Czy na pewno pyta pani Asia, ale wcześniej też było pytanie od pani Doroty o mchu. Od zeszłego roku mamy coraz więcej mchu w ogrodzie, na trawie, głównie w miejscach zacienionych, ale również w fugach kostki brukowej, w słońcu i w cieniu. Z fug usuwamy mechanicznie. Czy walczyć z mchem na trawniku, jeżeli tak, to w jaki sposób?
Można walczyć z mchem na trawniku. Jeżeli mamy mech na trawniku, to znaczy, że albo jest stanowczo zacieniona,
ja tak
miejsce.
Mam, ponieważ tam sąsiadom urosły wielometrowe nad granicy działki leszczyny, a nie kwapią się mimo tłuszcz.
I nagle zrobiło się zacienienie i sucho, no i prawda? Cóż. Też troszeczkę pewnie pod tymi leszczynami się zrobiło.
Tam się zrobiło, sucho nie jest, ale jest tak zacienione, że mech po prostu zajął już połowę trawnika.
Jeżeli mamy zbytnie zacienienie, to faktycznie przeróbmy sobie tą część trawnika na rabatę, która... porośniętą bylinami, które lubią zacienienie, zadarniającymi się. Też może być bardzo pięknie. Ale jeżeli w słonecznym miejscu, bo często tak się zdarza, że mech jest również w słonecznym miejscu, to wtedy to niestety, ale wskazuje tylko i wyłącznie na to, że w pewnym momencie zaniedbaliśmy ten trawnik. W pewnym momencie tam mech po prostu mógł znalazł jakieś wrota i mógł w to wejść. Bardzo często zdarza się to przez to, że stanowczo na za niskim nastawieniu kosiarki kosimy trawę. Bardzo często ją tak całkowicie skalpujemy, tak? No bo nie ma trawnika perfekcyjnego, który jest prościutki. Zawsze są jakieś górki i dolinki i niestety
U nas nie ma, bo tam w Anglii to poziomicą,
ale
nie?
Tak, w Anglii są proste trawniki, ale w Anglii też jest trudno ogrodnika. Też są ogrodnicy z całego świata, którzy pielęgnują i też źle to robią.
Ale to się zaraz skończy.
To się zaraz skończy, tak. Czyli w każdym razie proszę pamiętać, żeby nie ogalać w pewnych miejscach trawnika. Jeżeli w pewnych miejscach będziemy mieli taką pustą ziemię po ścięciu na zbyt niskim nastawieniu kosiarki, no to tak. Nie dość, że nam może wejść mech, no bo ma piękny placek ziemi, w który może sobie spokojnie wejść i bardzo chętnie to zrobi, ale również mogą wyjść różne choroby i również grzybowe choroby. Grzyby też się bardzo często zdarza, że rosną na trawniku. Także to jest bardzo, bardzo zła rzecz. Zakładając trawnik, zadbajmy o to, żeby był jak najbardziej równy, a jeżeli już mamy trawnik i jest troszkę wybojów i dolinek, to wtedy postarajmy się po prostu go wyrównać. Przecież w takie dolinki można spokojnie dosypać troszkę ziemi i potem zasiać od nowa te kawałeczki trawnika, a te wyboje troszkę ściąć, bo to naprawdę się będzie opłacało. Czyli przede wszystkim coś takiego, ten trawnik musi być pielęgnowany w dobry sposób, a teraz no to nie pozostało nic innego jak wygrabienie tych mchów, tak? Można albo takim, myśmy tutaj kiedyś szukali nazwy, takie grabie japonki, tak? Japonkami, takimi metalowymi, można wyczesać ten mech, albo za pomocą takiej maszyny skaryfikator, to jest chyba po...
Albo
wertykulator. Można nawet to wypożyczyć, niekoniecznie trzeba kupować, ale trzeba pozbyć się tego całego mchu i nie przestraszcie się, drodzy państwo, bo zostaniecie generalnie, jak ten mech zdejmiecie, dokładnie tam nie będzie za dużo na tym trawniku. Wtedy trzeba by było wysypać dosłownie pół centymetra do centymetra warstwę ziemi, takiej można z worka albo z ziemi z ogrodu zmieszanej troszeczkę z piaskiem, żeby to troszkę otworzyć, żeby ona była dobrze przepuszczalna. To wysypujemy równomiernie na całej powierzchni trawnika grabelkami, grabimy, żeby było równiuteńko. Na to wysypujemy nasiona trawy. I normalnie, tak jakbyśmy zakładali nowy trawnik, pomiędzy te już istniejące źdźbła, te nasiona powinny wykiełkować, rosnąć. Jak to już będzie wykiełkowane, to za kilka tygodni trzeba zacząć to przycinać, ale nie na najniższym nastawieniu kosiarki, bo my mamy taką skłonność, żeby wszystko wylizać do ostateczności. Nie. To nie jest dobre. Wystarczy, szczególnie jeżeli będzie latem jest jakaś susza, albo za mokro, albo coś się dzieje, to zawsze na wysokim nastawieniu kosiarki.
Tu słuchaczka pisze, dzień dobry, chętnie słucham audycji ogrodniczej, proszę by prowadzący nie przerywał tak często wypowiedzi pani Katarzyny, dziękuję. Postaram się obiecać, nie mogę, obiecuję, że nie będę reklam przerywał. Korek gigant na wjeździe do Pruszcza zaczyna się już na wjeździe do Łęgowa, pisze pan Artur. No to tyle wiemy, a przyczyna korka, czy to tylko wzmożony ruch, czy też jakaś inna tego jest przyczyna. Jeśli ktoś z państwa zna, to prosimy o podanie 603-06-06-06. Pani Bożena pisze, a my mamy mechnik mrównik i sił już nie mamy, ale się już pogodziliśmy, a to po sąsiedzku, bo w Brodnicy Górnej mszyce są teraz, są też, czyli natura 100%, do tego ptaszki, myszki i inne żyjątka, pisze Bunia.
Cudownie, to znaczy, że wszyscy żyjemy w jednej szczęśliwej rodzinie. Póki co, póki jeszcze możemy.
Pan Edward to szczęście swoje przynajmniej widzi inaczej, bo napisał, na mech najlepsze jest żelazo w płynie. Używałem i mam spokój.
Żelazo w płynie, tak, można używać.
To u Szwejka była woda żelazista. Po wypiciu butelki wody żelazistej Szwejk mówił dość bełkotliwie.
Ja myślę, że trzeba bardzo, bardzo uważać z jakimikolwiek dodatkami do ziemi. Czy to jest żelazo, czy to jest fosfor, czy to jest cokolwiek. Dlatego, bo to pamiętajmy, że to jest chemia. To jest chemia i to też, no jeżeli to trzeba zastosować, to jak najbardziej można. Ja tego osobiście, nawet miedzianów nie stosujemy na choroby grzybowe w naszym ogrodzie warzywnym ani w sadzie, dlatego, bo to jednak są metale, które zostają w glebie. Roślina niekoniecznie przyjmie do siebie wszystko to, co nam się wydaje, że przyjmie. No, ja myślę, że jeżeli macie państwo mech, to na pewno najlepszym sposobem będzie jednak pozbycie się jego, zasianie tej trawy od nowa i porządna pielęgnacja tego trawnika. Oczywiście, jeżeli żelazo czy jakieś inne pierwiastki, no to już mówimy o składnikach takich gleby. To wtedy warto może spróbować pobrać próbki i zobaczyć. Nie tak na ślepo stosować jakiekolwiek chemiczne pierwiastki, bo tak jak mówię, to jednak troszkę igramy z ogniem.
Podlejemy trawnik i nam zardzewieje.
To wszystko jest dostępne w sklepach, ale to nie znaczy, że powinniśmy tak wszystko stosować tak po prostu. Powinniśmy, jeżeli zabieramy się za dokarmianie gleby jakimś jednym pierwiastkiem, to naprawdę powinniśmy najpierw sprawdzić. Tutaj w Gdańsku, już mówiliśmy, na stoku jest miejsce, gdzie można oddać takie próbki i zobaczyć, jaką mamy tak naprawdę glebę.
No, monodiety są także dla ludzi bardzo niebezpieczne, prawda? Tak jest związane tylko z jednym rodzajem pokarmu. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, tym razem śliwa. Pani Magda pisze, moją 40-letnią śliwę, węgierkę, zaatakowała chuba oraz chuba siarkowa. Pani Kasiu, błagam, czy da się ją uratować? Kupiłam, i tutaj pada nawet nazwa tego, ja to potem powiem, no dobrze, no to Topsin, czy to pomoże? Ona daje najsmaczniejsze śliwki na świecie. Bardzo chciałabym ją uratować, pisze pani Magda.
To znaczy, tak, pytanie jest takie, na ile ta chuba wpływa na drzewo? Czy już to drzewo faktycznie ma o połowę mniej tych śliwek, czy o połowę mniej liści? Czy przez tą chubę to drzewo jest o wiele bardziej chore? Jeżeli, bo raczej chuby to się nie pozbędziemy, to nie ma szans. 40-letnia śliwa to już jest bardzo wieloletnia śliwa.
I to też w młodszych śliwach, też węgierkach, też mam chubę i na wiśnie też wlazła.
I ile pan ma lat już tą chubę? I żyje? I chuba, i śliwka?
No i chuba, i śliwka żyje.
Dobrze,
sobie.
Więc jeżeli...
W jakiejś tam symbiozie czy innym
jeżeli
związku.
Śliwka nie będzie pani... Nie będzie pani za mało dawała tych owoców, czy wyraźnie chorowała, a z tym za mało ilością owoców, to też musimy pamiętać, żeby nie być, że tak powiem, to nie musi tak
rok
co roku.
Rok do roku, przecież nie jest tak taka dokładnie. Klęska urodzaju.
Także ja myślę, że jeżeli na to nie będzie wpływała ta chuba, to proszę nie dawać żadnych środków, dlatego tak jak mówię, nie wiem, teraz chyba nawet nie jest dobry okres, żeby takie środki używać w ogóle, bo latem, kiedy jest bardzo, bardzo kiepska pogoda u nas, no niestety teraz ma być bardzo gorąco jutro, potem pod koniec tygodnia ma być znowu ochłodzenie, ma być poniżej 20 stopni, poniżej, a jutro ma być prawie 30 stopni. Także jeżeli my tym roślinom, które tak są w takim stresie, teraz będziemy ładować jakąś chemię, to nie wydaje mi się, że to na nic dobrego wyjdzie. A jeżeli jakaś roślina ma jakąś chubę, czy jakiegoś szkodnika, tak jak mówię, zostawmy.
To w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania.
A poza tym jeszcze tylko przypomnę, że opryski na grzyby, na choroby grzybowe zazwyczaj właśnie są na podstawie metali, na przykład tego miedzianu. Także pamiętajmy, że to wszystko potem zostanie w tej glebie. Nawet jeżeli my może nie zjemy tego, powiedzmy, to wszystko zostaje i potem z tej gleby właśnie pobierać będzie śliwka wszystko, co będzie w jej owocach. Także nie ma cudów. Jeżeli to faktycznie fizycznie nie wpłynie na chorobę, ja mówię nie tylko do pani, ale do wszystkich osób, bo często się zdarzają takie pytania, że jakaś narośl jest na drzewie. Jeżeli to nie zabija tego drzewa, to na razie nie panikujmy i nie ma co nic robić.
A to też jest potęga marketingu firm sprzedających rozmaite preparaty, prawda?
I oczywiście, koncernów,
bo,
tak.
Bo próbują nas przekonać do zakupu.
Musimy naprawdę uważać, dlatego, bo tak samo jak reklamy McDonalda czy jakichś takich miejsc, to bardzo trafia, prawda? Moje dziecko codziennie by najchętniej jadło w McDonaldzie. To jest po prostu jak coś strasznego, a nie je, także nie wiem, skąd to się bierze. A tak samo z naszymi roślinami. Jeżeli będziemy dawać im to, co nie jest takim zdrowym znowuż jedzeniem, tak? Już wchodzę tutaj na temat nawozów sztucznych, no to potem spodziewajmy się, że rośliny będą wyglądały tak jak dzieciaki, które będą jadły codziennie w McDonaldzie.
I niech państwo poczytają o uprawie soi w Argentynie, to też pouczające. Nie będziemy na ten temat rozmawiać.
W ogóle południowej Ameryce, tak.
60% już Argentyny zostało przeznaczone pod uprawę tej soi modyfikowanej genetycznie.
No w Argentynie już ludzie mają, już niektórzy ludzie nie mają paznokci.
Tak, dlatego
od
mówię
używania
tutaj,
chemii.
Że to odsyłam. Jeśli ktoś ciekawy, jak działa czasami takie podejście, to proszę się zainteresować, pogrzebać, w tym poczytać. A tutaj jest pytanie konkretne. Dzień dobry, mam kwaśną glebę. Jak zmienić odczyn na zasadowy? Bo w zeszłym roku posadziłem glicynię, przezimowała i ładnie rośnie, więc chcę o nią bardziej zadbać.
Proszę sobie kupić w sklepie ogrodniczym, właściwie każdym, wapno dolomitowe. To jest ekologiczny produkt, bo to jest ze skałek kruszone. I to, jak wiadomo, wapno jest zasadowe i to powinno wyregulować jakoś kwasowość.
Zwykłe wapno nie zaszkodzi.
To znaczy dolomitowe, nie takie zwykłe.
Nie takie budowlane, nie to, że jedziemy do marketu budowlanego i potem sypiemy tym wapnem, nie.
Nie, to w sklepie ogrodniczym.
Kolejne pytanie, 603-06-06-06. Czekamy. Pani Magda pisze, dziękuję bardzo. Nie będę ruszać śliwy. No
nie,
ale proszę obserwować właśnie, czy to wpływa, czy ta chuba w pewnym momencie nie stanie się zbyt jakby zaborcza wobec śliwy, żeby jednak pogodzić te interesy. Pani Ania pyta, od czego zależy wysokość kwiatów lawendy? W moim ogrodzie jest piaszczysta gleba, a lawendy mikre. Ja też widzę czasami takie półmetrowe, widzę lawendy.
Od odmiany. Są różne, przeróżne. Bardzo dużo jest lawend, tak prawdę mówiąc. Ja już też nie wszystkie u mnie też kontroluję, jakie są, ale zauważyłam, że też. Lawenda jest Heathcote Blue, jest no, taka średnia, jest już odmiana jakaś od Heathcote, już następna odmiana Heathcote coś tam i jest i niższa, maluteńka. Na przykład jest lawenda Grosso. I lawenda Grosso, no, ponad metr ma teraz kwiaty wysokości. Ma bardzo ładne kwiaty, zupełnie inne niż lawenda właśnie angielska. Ta, powiedzmy, czy Heathcote, czy któraś z tych angielskich, one są, to są ogólnie lawendy wąskolistne, Lavandula angustifolia, i które bardzo dobrze u nas rosną na północy i one właśnie się różnią kolorem kwiatków i wysokością, ale to zależy od odmiany, nie od gatunku, tylko odmiany. Albo jest też inna lawenda, która jest wysoka, nazywa się lawenda Grosso.
Czyli tu mamy sprawę lawendy rozwiązaną, pan Tomek pisze tak. Witam. Dzięki państwa audycji założyłem łąkę kwietną i muszę przyznać, że robi wrażenie. Mam
super.
Jednak pytanie odnośnie koszenia takiej łąki. Wysiew nasion był pod koniec czerwca i teraz mamy lipiec i kwiaty są już bujne, różnokolorowe. Jaki jest najlepszy czas na koszenie i jak zrobić pryzmę ze skoszonych roślin na ściółkowanie? Pyta pan Tomek.
A ja mam do pana Tomka takie pytanie. Co to jest za łączka kwiatowa? Czy to jest łączka kwiatowa, powiedzmy, którą pan wysiał z opakowania nasion na gołej ziemi, przygotowane jak pod wysiew nasion? Czy to jest naturalna łąka kwiatowa, w której są też trawy, pesz, powiedzmy, jakieś takie rzeczy?
I podagrycznik, który jest wszędzie.
Nie, w takiej nie będzie podagrycznika. W tych łąkach takich kwiatowych zazwyczaj na szczęście nie ma, bo on tam sobie nie lubi takich miejsc. On podagrycznik nie lubi tak bardzo nasłonecznionych miejsc. On lubi takie troszkę bardziej albo na pół nasłonecznione albo zacienione.
Ale dla mnie jest... to ma takie liście jak rabarbar wielkie u mnie.
Tak? To wtedy może jest inna roślina. Ale ja bym bardzo pana Tomasza prosiła, żeby tylko powiedział nam tę informację. Czy to jest taka naturalna łąka kwiatowa?
Łąka z łąki czy łąka z worka?
Czy łąka, którą pan zasiał i tam właśnie...
Chyba pan zasiał, bo tak skoro pan napisał, że wysiew był tam w czerwcu, tak. No to raczej... sugeruję. Ale panie Tomku, ale gdyby pan mógł uściślić jeszcze rzeczywiście skład tej łąki taki...
Dobrze, pan Tomasz niech uściśli sobie po swoim czasie, nie ma problemu, a ja może tutaj tak troszeczkę tylko jeszcze ludzi, naszych drogich słuchaczy podstresuję, że nie ma tak dobrze, że są wakacje, że nic nie trzeba robić w ogrodzie, bo jak najbardziej trzeba. Trzeba ten ogród, wprawdzie teraz nie ma jakichś tam wielkich prac, kopania, przekopywania, broń Boże wręcz, bo teraz, tak jak mówiłam przed chwileczką o tej pogodzie, rośliny chcą mieć spokój, ale musimy im jak najbardziej pomóc. Właśnie przez tą dziwną pogodę, zmienną, gorąco, zimno. U mnie to się mówi na to, Andrzej nauczył się po polsku mówić dynamiczna pogoda. Właśnie to jest dynamiczna pogoda, jak najbardziej. W Anglii nie ma żadnej dynamicznej pogody w porównaniu z Polską w dzisiejszych czasach. Także takie główne punkty, drodzy państwo. Jeżeli chcecie w ogóle wyjść do ogrodu, jeżeli jest jeżeli nie będzie upałów, bo może w czasie upałów to w ogóle nie warto wychodzić, ale tak. Po pierwsze, odchwaszczanie. Cały czas, w tym roku przez te deszcze, chwasty rosną jak wariaty. Naprawdę, to jest coś strasznego. Szczególnie, jeżeli państwo używacie w swoim ogrodzie, macie żywą ziemię, używacie kompostu, używacie jakichś takich naturalnych... obornika, powiedzmy, przekompostowanego. Nie wiem, czy państwa kompost jest dobrze przekompostowany, na ile jest przekompostowany, ale myślę, że na takiej żywej ziemi będzie więcej tych chwastów. Niestety, taka jest prawda. No, ale u mnie jest na przykład ogród założony w miejscu, pierwszy raz jest w ogóle w historii świata w tym miejscu i też odziedziczyliśmy strasznie dużo chwastów i będziemy mieli pewnie do końca też świata tam te chwasty. Także to nie jest, jaki jest ogród, to są chwasty. To także, jeżeli państwo nie chcecie chwastów, to nie będziecie mieli ogrodu generalnie. Ale tak, pierwsza rzecz właśnie odchwaszczanie, potem dokarmianie. W zeszłym tygodniu przypominałam państwu, że po tych wszystkich ulewach składniki pokarmowe z ziemi zostały na pewno wypłukane. Także koniecznie trzeba by było teraz wszystko podsypać nawozami. Ja proponuję albo nawóz granulowany kurzak, czy bydlęcy, czy teraz się guano pojawiło, też coś takiego dosyć mocne, to jest fajny nawóz. Także jakimś nawozem szybko uwalniającym się. Nie ma sensu teraz używać nawozów powoli uwalniających się, bo teraz natychmiast te rośliny potrzebują jedzenia. Teraz. Czyli odchwaszczanie, dokarmianie i potem, póki jeszcze ta ziemia jest troszeczkę wilgotna w wielu miejscach, ściółkowanie. Ja wiem, że ja mówię o tym 100 razy, ale niestety o tym będę mówiła jeszcze 100 razy. Ściółkowanie jest strasznie ważne, bo zahamuje nam wzrost tych chwastów, których nie chcemy. Gdyby nie ściółka u mnie w ogrodzie, to by było po mnie, szczerze mówiąc. Także ściółkowanie jest przeciwko chwastom i również pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Czyli nie będziemy musieli tyle pieniążków wydawać na podlewanie i tyle czasu stać z lancą i podlewać. Także odchwaszczanie, dokarmianie, ściółkowanie. No i niestety podlewanie. Tak jak mówiłam, to, że były ulewy, to nic nie znaczy.
Jest szansa na burzę dzisiaj na Kaszubach, to może nie będziecie musieli dzisiaj podlewać.
Może, ale oczywiście są też donice. Drodzy państwo, donice nie dostają deszczu. Jeżeli są pięknie obsadzone roślinnością jakąś tam jednoroczną, pelargonie, surfinie, jakieś tam komarzyce, duże liście, niektóre rośliny mają, na przykład ipomea ma bardzo duże liście, to te liście roślin i kwiaty nie pozwalają w ogóle wodzie dotrzeć do donicy, na przykład na balkonie czy na tarasie. Także czy jest deszcz, czy nie ma deszczu, donice, skrzynie i tak podlewamy. I tak podlewamy. I szczególnie im chcemy mieć bardziej kwitnące, to zawsze starajmy się podlewać jakimś nawozem, który pozwoli im cały czas na kwitnienie. No bo skąd w takiej małej ilości ziemi, jak jest w doniczce, zapewnić nawóz, żeby wykarmił te piękne kwiaty surfini czy pelargonii? Trzeba koniecznie to dokarmiać. Najlepszym sposobem na dokarmianie jest, ja mam swoją własną gnojówkę akurat z obornika albo z żywokostu, ale dla osób, które nie mają szansy na swoją własną gnojówkę, to bardzo polecam właśnie nawozy, które są z naturalnych hodowli dżownic. To są świetne nawozy, mają zbalansowane składniki i spokojnie można je stosować i takimi nawozami, drodzy państwo, też nie przenawozicie, więc nie ma co się martwić. Możecie spokojnie podlewać z nawozem donice kwitnące latem raz na tydzień. To spokojnie. Potem, jeżeli chodzi o kwiaty, pozostańmy albo przy donicach tarasowych, czy przy balkonowych, czy też kwiaty na rabatach. Wszystkie kwiaty takie jednoroczne wymagają ogławiania. To jest taka niefajna nazwa, ale generalnie chodzi o przycinanie zdechłych kwiatków, tak? Czyli sekator, nożyczki, idziemy, bierzemy wiaderko i idziemy na rabatę i obcinamy wszystkie przekwitnięte kwiatostany. Dlatego, bo jeżeli to zrobimy, to roślina powie, kurczę, Felek, nie będę miała dzieci w tym roku, muszę natychmiast wysłać następne potomstwo. I ona wysyła cały czas więcej, więcej kwiatów. My tortury im robimy, obcinamy im te, bo to już po kwiatostany przechodzą w nasionostan, tak? Także te nasiona im zabieramy, chyba że chcielibyście państwo jakieś nasiona pozbierać z jakichś roślin, no to wiadomo, że można zostawić jeden lub dwa kwiaty. Ale ogólnie, szczególnie takie kwiaty jak petunie, pelargonie, milion bells, to wszystko, co kwitnie w doniczkach na balkonie, to trzeba codziennie obcinać kwiatki. I zobaczycie państwo, że będą naprawdę rosły 1000 razy piękniej, jeżeli będziemy obcinać te stare, przekwitnięte kwiatostany, bo inaczej roślina nie ma ochoty wcale kwitnąć cały czas. Roślina pomyśli, no dobrze, zawiązałem już jakieś nasiona, będzie potomstwo, więc mam już generalnie gdzieś, przecież nie będę dla pani jakiejś tam malinowskiej teraz jeszcze kwiaty produkować, więc przestaną kwitnąć. Nawet surfinie w końcu wytworzą wystarczająco nasionek i już nie będzie kwiatków. Także ogławiamy, przycinamy. Tylko teraz chciałam powiedzieć jeszcze taką ważną rzecz. Oczywiście w ogrodnictwie to wszystko, ludzie mówią, a to wszystko musi być skomplikowane. No bo tak, no bo oczywiście nie ogławiamy za bardzo roślin wieloletnich. Na przykład takie rośliny jak jeżówki, rozchodniki, liatry kłosowe, no to już raczej zostawmy je w spokoju.
A dlatego... piwonia?
Piwonie, tak, piwonie, ale piwonia już przekwitła.
Żeby się cieszyć nią w domu
Tak,
przykład.
Albo cieszyć się w domu, ale piwonie generalnie i tak już teraz już chyba powinno być
już po piwoniach.
Stare czasy, tak. To można jak najbardziej przyciąć, bo znowu, ona wtedy będzie więcej energii poświęcała na rozwijanie bryły korzeniowej, a nie tworzenie nasion. Także jak najbardziej, ale mówimy o takich bylinach, które teraz kwitną. Właśnie, tak jak mówiłam, szczególnie te jeżówki, rudbekie, krwawniki, rozchodniki. Jeżeli przytniemy im teraz kwiatostan, to niestety one już w tym sezonie nie przytną, bo one nie są głupie, tak jak te biedne roślinki jednoroczne, które muszą wszystko załatwić w czasie jednego sezonu. Te rośliny wieloletnie, one mają czas. Więc jeżeli teraz przytniemy kwiatostany rudbeki wieloletniej, czy jeżówki, czy rozchodnika, czy saćca, czy wielu, wielu innych gatunków do wazonu, powiedzmy, no to liczmy się z tym, że już raczej w tym sezonie nie dostaniemy kwiatka, który zastąpi tamten obcięty. Oczywiście no, czasami jest wystarczająco tych kwiatów i można do wazonu wcinać, bo rozchodniki bardzo pięknie w bukietach wyglądają. Ale tylko tak zaznaczam, żeby nie szaleć z tym przycinaniem i przekwitnięte kwiatki to głównie na roślinkach jednorocznych, kleome, kosmosy. Można zbierać kwiatki z tytoni ozdobnych, tylko tam troszkę jest trudniejsze, bo one są takie lepkie, mniejsze. Te wszystkie dalie również, o jak najbardziej. Dalie to nie są może rośliny jednoroczne, tak technicznie, to są rośliny wieloletnie, jeżeli przezimują gdzieś tam w piwnicy czy na strychu, ale dalie wspaniale się zachowują właśnie, jeszcze bardziej kwitną, jeżeli się je przycina. Także właśnie to ogławianie jest ważne w ogrodzie o tej porze roku i często też podwiązywanie, bo dalie są teraz już duże, wybujałe, może by trzeba było pomyśleć, że niektóre rośliny podwiązać do palików, bo się złamią, przewrócą i będziemy mieli poroślince. No i oko na szkodniki.
Oko na szkodniki. I tutaj pan Tomek wyjaśnia, co z tą łąką. Króciutko, czyli przegoła ziemia, nasiona z paczki, ciężka praca.
No na pewno, ja wiem. To łąka kwietna to wcale nie znaczy, że to jest łatwe. Tak, ja się zgadzam.
A tutaj mamy problem taki. Pani Kasiu, u mnie w ogródku na Rabatkach między kwiatami rosną wątrobowce oraz grzyby. Jakieś trujaki. Trujaków jest coraz więcej. Czy można się ich jakoś pozbyć i czemu wprowadziły się do mojego ogrodu?
Na rabacie pomiędzy roślinami. A czy pani spulchnia ziemię? Bo na przykład ja mam wątrobowce w miejscach, gdzie ja moje ziemi w ogóle nie dotykam i one sobie tam rosną i one mi w ogóle nie przeszkadzają.
To są wątrobowce.
To są takie małe, takie czasami w doniczkach, jak się kupuje w szkółce, takie płaskie żyjątka, roślinki. Ale tak jak mówię, musi pani koniecznie tą ziemię troszeczkę wspulchniać. Ja nie wiem, czy pani nie używa na przykład jakiegoś nawadniania, bo tak chyba za mokro też ta ziemia, skoro wątrobowce wchodzą. Ja to zaraz troszkę szerzej odpowiem na to pytanie, ale musimy wrócić do pana.
Tomka.
Tomka.
Łąka.
Od Łąki. Tomka Łąka.
Tomka Łąka.
Jeżeli ma pan takie roślinki z paczki, to na pewno będą to różne gatunki. Będą to gatunki jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie, bo zauważyłam, że one są zawsze mieszane w tych pakiecikach. Więc musi pan koniecznie poczekać.
Miks wielokwiatowy napisał pan to błyskawicznie.
Tak, wielokwiatowy, na pewno. I musi pan koniecznie poczekać do momentu, kiedy te kwiaty zawiążą nasiona. Dlatego, bo te roślinki jednoroczne tylko wtedy pozostaną na miejscu, będą co roku wychodzić, że tak powiem, znowu z ziemi, jeżeli te nasiona pozostaną w glebie. Także koniecznie trzeba by było to ściąć. Ja myślę, że no, normalną łąkę się ścina gdzieś tak w połowie sierpnia. Ale to, ta łąka pana będzie na pewno jeszcze bardzo piękna, więc tak na pewno do końca, tak jak są żniwa, to trzeba by było się z tym zmieścić. Potem tą całą trawę i te wszystkie rzeczy, które ścinamy, ja u siebie kładę na pryzmę. Dbam o to, żeby tam było troszkę wilgotno, dlatego bo bez wilgoci i bez powietrza nie będą zachodziły żadne takie szybkie procesy gnilne. Więc podlewamy to, jeżeli jest sucho, kładziemy na pryzmę. Jeżeli to jest dobrze namoczone, to przykrywamy plandeką plastikową, żeby znowu ta woda nie parowała z tego. I to my używamy ze swojej, tylko że my mamy łąkę naturalną. Tam też są i kwiaty, i trawy. My używamy to, co ścinamy, powiedzmy, co ścinaliśmy w roku 2015 w sierpniu, to w tym roku już spokojnie w maju, w czerwcu używaliśmy na rabatach jako ściółka. I wcale nie było tam jakoś strasznie dużo nasion z tych roślin. Powiem szczerze, że więcej nasion było z tej gleby, także to jest takie złomniejsze. Ale warto po ścięciu tej łączki nie zbierać od razu tej trawy, tylko zostawić na jakiś czas, żeby te wszystkie nasiona jeszcze naturalnie wyschły, wypadły z tych główek nasiennych, żeby potem oczywiście nie brać tych nasion do kompostowania razem z tą częścią zieloną. Najlepiej pożyczyć sobie od kogoś stado owiec, postawić na tą łączkę i niech one sobie tymi kopytkami tam chodzą, te nasionka wytrząsają i potem oddać.
To dość skomplikowana propozycja. Ale...
Oczywiście, że to jest skomplikowana propozycja, ale powiem państwu, że tak właśnie tradycyjnie robiono, znaczy nie robiono tego specjalnie, tych łąk nie robiono, po prostu te łąki były, ale właśnie między innymi dzięki owcom. Może wrócimy jeszcze do tej pani, mamy jeszcze chwilkę, żeby wrócić do pani, która ma wątrobowce?
Gigantyczna ilość SMS-ów, ale to chyba już dzisiaj nie zdążymy tak. Pomidorki się pojawiają w bardzo wielu SMS-ach, ale jedna porada, więc o której mówiliśmy, więc może to komuś z państwa się sprawdzi, bo jest że a propos trawnika, już zanim wrócimy do wątrobowców, tylko chciałem powiedzieć, bo jeszcze przepis na to, że na mech, pisała nasza słuchaczka, tylko gdzieś ten SMS się w tym gąszczu schował. Jest dolomit dobry na mech, na trawniku. Dolomit jest dobry.
No to jest to samo, to jest wapno dolomitowe. To jest to samiutko.
Czyli,
tak
to,
jest.
To, czyli to jest to samo.
Mhm. Jak najbardziej.
I naturalny środek, a w takim razie w wątrobowce.
Ja mam, ja nie wiem dokładnie, jak to wyglądał pani, ale mogę powiedzieć, gdzie się wątrobowce zdarzają. Na przykład, jeżeli zakładamy system nawadniający, na rabacie, w postaci linii kroplującej. I co się dzieje? Podlewamy, powiedzmy, codziennie przez 15 minut latem. Już mówiliśmy o tym w programie. I to jest bardzo, bardzo zła rzecz. Dlatego, bo gdzie na świecie codziennie przez 15 minut pada? Więc co się dzieje z tą ziemią? Ziemia nasiąka tylko u góry, taka tylko górna warstwa. Oczywiście jest tej wody tam stanowczo za dużo, ale to nie ma niestety szans, żeby wzeszło ani do roślin, ani do tych korzeni. Ta górna warstwa zaczyna w niej brakować tlenu. Dlatego, bo jak jest dużo wody, to zaczyna brakować tlenu. Więc pojawiają się w niej zupełnie inne organizmy. Pojawiają się w niej na przykład bakterie beztlenowe. I zaczyna to się robić tak troszkę bagienko, że tak powiem. Chociaż nie wydawałoby się, że jest mokro pod spodem, ale ta warstwa, która cały czas dostaje tej wody, robi się takim bagienkiem. Twarde może, ale bagienko. I właśnie zaczynają rosnąć różne mchy, różne wątrobowce, takie różne organizmy, które lubią takie podłoże. Bo na pewno wątrobowce w suchym nie lubią rosnąć, tylko właśnie w takim troszkę bardziej wilgotnym. Czyli nie powinno się używać w ten sposób podlewania. Jeżeli podlewamy, to włączamy podlewanie raz na jakiś czas, kiedy rośliny wyraźnie pokazują oznaki tego, że są troszeczkę bez wody, tak? Troszkę się robią takie zwiędłe. I wtedy włączamy podlewanie porządnie na 2 godziny. Niech to się porządnie nasiąknie, podleje i potem znowu nie podlewamy aż do momentu, kiedy rośliny pokazują jakieś oznaki.
Czyli nie lejemy wody bez potrzeby, tylko po prostu obserwujemy cały czas.
Oczywiście, oczywiście. Trzeba cały czas obserwować. Nie ma ogrodu, tylko jest ogród na obrazku, na który można patrzeć i nic nie robić. Każdy normalny ogród trzeba obserwować i fizycznie coś tam w nim robić. Także następna sprawa. trzeba koniecznie tą ziemię wspulchniać pomiędzy roślinami.
No właśnie, bo pani Magda, przepraszam, że wchodzę. Słowo pisze, nigdy nie spulchniam ziemi, za często nie podlewam i pyta z tymi grzybami, czy się jakoś
pozbyć. Dobrze, to podlewanie odstawiamy do szafki, to nas nie dotyczy w tym momencie.
Ale spulchniać
ale
trzeba.
Spulchniać oczywiście, że trzeba wszystkie rabaty, trzeba wspulchniać, czy to są wieloletnie, czy niewieloletnie, bo tam musi dostawać się powietrze. I tutaj właśnie mamy ten problem, że nie było powietrze zabrane przez wodę, która cały czas tam siąpi, tylko było zabrane przez to, że ona nigdy, ona, no wiecie, za każdym razem jak pada deszcz, to mocno ubija. Przecież pani chodzi na pewno po tej rabacie, więc również to mocno ubija. Więc tam zaczęło brakować powietrza i występują wtedy takie żyjątka jak wątrobowce. Ale to trzeba koniecznie, a jeżeli chcecie państwo chodzić po ziemi i jeżeli nie chcecie, żeby wam się ubijała ta ziemia i nie chcecie wspulchniać, okej. Okay. Można tak zrobić, bo są również takie metody ogrodnictwa no dig, czyli bez kopania. Ale wtedy trzeba położyć porządną 7 do 10 cm warstwę ściółki. I wtedy, bo jak można po glebie w ogóle chodzić? Starzy ogrodnicy nawet mieli takie przesądy, że po glebie się w ogóle nie chodzi. I mieli rację, nie przez przesądy, tylko przez to, że ziemia się ubija i potem brakuje w niej tlenu i brakuje wtedy w niej odpowiednich mikroorganizmów. I tam już jest łańcuch, jedno za drugim podąża i roślinki nie rosną za dobrze. Ale trzeba teraz wspulchnić, trzeba wrzucić jakieś jedzonko, jakiś nawóz, potem to porządnie wyściółkować, zadbać o to też, żeby tam czasami podlać. No ale i też na potem raz w roku przyciąć roślinki. No jeżeli jest, to jest rabata bylinowa.
Jest mnóstwo SMS-ów, ja je za chwilę wydrukuję w takim razie może. Jeśli chodzi o sytuację drogową, o której państwo także pisaliście, bo nie tylko ogrodowan, tutaj się dzisiaj pojawia w SMS-ach, pan Tomek pisze, obwodnica w stronę od Pruszcza korkuje się ze względu na duże natężenie ruchu, nie ma innych utrudnień, a więc znów wszyscy suną.
Po prostu strasznie dużo ludzi, to zauważyłam też wczoraj, przedwczoraj, że u nas...
Także dziękujemy za te SMS-y. Ja je za chwilę wydrukuję. One się, że tak powiem, no, przechowywać muszą przez ten tydzień. Zachęcamy do tego, aby bardzo uważnie podchodzić do ogrodu, cały czas przyglądać się temu, nie ingerować czasami za pomocą bomby atomowej tam, gdzie wystarczy po prostu, gdzie wystarczą widły.
Tak jest. Drodzy Państwo, ja wszystko to opowiem bardzo chętnie, bo mam wizytę w ogrodzie, u mnie zapraszam w soboty. W tą środę mnie nie będzie, bo będziemy kręcić maję w ogrodzie, niestety w Warszawie, więc tą środę ogród będzie otwarty, mnie nie będzie. Ale w przyszłą sobotę, 30 lipca, serdecznie zapraszam pomiędzy 12 a 16.
Zapraszamy do ogrodu, a Katarzyna Benningen na antenę Radia Gdańsk powróci w przyszły poniedziałek.